Krzysztof Strug. Śmierć po koleżeńsku. Zaakceptował, gdy po zerwaniu wróciła do niego z dzieckiem innego mężczyzny, mimo że mieli już własne. Pracował ciężko, by utrzymać rodzinę, starał się być czułym i odpowiedzialnym ojcem, ale dla niej nigdy nie był wystarczająco dobry. Gdy porzuciła go dla dużo bogatszego Marcina K., długo żył nadzieją, że jeszcze do siebie wrócą. Pod pozorem opieki nad dziećmi odwiedzał eks-dziewczynę i jej nowego partnera niemal codziennie. Nawet się polubili. Tak przynajmniej wyglądało to z zewnątrz. W rzeczywistości Jacek W. darzył go szczerą, nieskalaną nienawiścią. Obsesja podpowiadała mu tylko jedno rozwiązanie. Należy pozbyć się rywala. Jacek W., dość przystojny i męski, był lubiany przez kobiety. Na brak randek nie mógł narzekać. Koniunktura w miłości jednak ewoluuje z czasem. Dziś jesteś pożądany, jutro będziesz zbywany wzruszeniem ramion, zwłaszcza jeśli dowodem twojej męskości nie jest wystarczająco wypchany portfel. Jacek pod tym względem orłem nie był. W małym miasteczku na południu Polski praca sama nie znajdowała człowieka. Mężczyzna nie skończył wyższych studiów, nie był informatykiem, lekarzem czy prawnikiem. Zamiast nowego modelu Audi jeździł wysłużoną 10-letnią Hondą. Niezłe auto, ale nie dawało mu przepustki do wyższych sfer. Jemu samemu wiele do szczęścia nie było potrzeba. Co innego Wioletka. Ta od zawsze miała duże ambicje. Poznali się jeszcze w liceum. On wtedy był dobrą partią, a ona lokalną pięknością. Chłopcy za nią szaleli. Zresztą wiedziała, jak przykuć ich uwagę. Obcisłe spodnie, dekolt, mocny makijaż. Przychodziła do szkoły odstawiona niczym modelka z żurnala. Zostali parą. Szkolna miłość miała w sobie jeszcze sporo romantyzmu. Pierwsze lata były szalone i nienasycone. Pod każdym względem. Seksualnym, emocjonalnym. Młodzi czerpali z życia pełnymi garściami. Wyjeżdżali na dzikie wakacje, brylowali na imprezach. Jacek miał wrażenie, że chwycił Pana Boga za nogi. Taka piękność była jego dziewczyną. Czas jednak wiele zmienia. Po kilku latach szkolnego związku Wiola zaszła w ciążę. Zamieszkali razem. Od tego momentu czar zaczął stopniowo pryskać. Monotonia schematu dom, praca, wyrzeczenia związane z wychowaniem malucha, wszystko to odbiło się na ich relacji. Violette wiele rzeczy irytowało. Coraz częściej krytykowała go nie tylko w czterech ścianach, ale także wśród rodziny i znajomych. Jacek to, Jacek tamto, a to za mało zarabiał, a to zaspał, nie wstał do dziecka, nabałaganił w kuchni. Część awantur, które wszczynała, na pewno wynikała z zaburzeń hormonalnych po porodzie. Jednak to nie wszystko. Wraz z dzieckiem dopadła ją bardzo bolesna myśl, że karty jej losu już zostały rozdane. Uświadomiła sobie, że już zawsze będzie tak, jak jest teraz, z tym mężczyzną, w tym mieszkaniu. Mieszkali na wynajętych 45 metrach kwadratowych. Jacek przynosił do domu śmieszne 3000 złotych. Co prawda wraz z jej zarobkami sklepikarki starczało od pierwszego do pierwszego, a dziecko miało wszystko, czego trzeba i mogli nawet sobie pozwolić na wakacyjny wyjazd, z tym, że raczej nad Bałtyk niż na Malediwy. To jednak było za mało, jak na aspiracje kobiety. Uważała, że zasługuje na coś znacznie lepszego. Docierało do niej, że mogłaby mieć faceta bardziej, z lepszą pozycją, większymi pieniędzmi i po prostu bardziej męskiego. To ostatnie irytowało ją szczególnie. Jacek stał się pantoflarzem. Zauważyła, że im bardziej go krytykowała, tym bardziej kładł po sobie uszy. Im większe miała wymagania, tym bardziej starał się im sprostać. Wszystko zależało od jej ostatecznej woli. Z czasem odkryła, że bawi ją poniżanie partnera, zabawa w kija i marchewkę, tak żeby nigdy nie czuł się zbyt pewny siebie. Toksyczna relacja odbiła się na ich seksie. Po dawnej dzikiej namiętności nie było już śladu. Jacek często robił coś nie tak, a to chwycił za mocno, a to wszedł stopami na świeżo uprane i pościelone prześcieradło. Im więcej takich spięć, tym z seksem było gorzej. Jacek miał coraz mniejszą ochotę, coraz częściej zdarzały się problemy z potencją. Im więcej ich było, tym częściej czuł się gorszy. Violetta tym częściej pozwalała sobie na brak szacunku, a nawet na kpiny na tym tle. Raz nawet niewybrednie zażartowała z seksualności partnera przy znajomych. Marzenie o samcu, który wytyczy granice, przejmie kontrolę, a na dodatek zarobi tyle, by utrzymać rodzinę w dobrobycie, ostatecznie ogarnęło jej emocje. Zarejestrowała się na kilku portalach randkowych. Seria zdjęć smartfonem, ostry makijaż, uwydatniony biust. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Wkrótce posypały się wiadomości. Było ich tak dużo, że Violetta musiała przyjąć kryteria weryfikacji. 35+, zadbany, bez problemów finansowych, twardo stąpający po ziemi, hojny. A Jacek, czemu trwał w tym wszystkim? Gdzieś podświadomie docierało do niego, że relacja z Violettą zmierza w złym kierunku. Może nawet momentami miał ochotę być bardziej zdecydowany, odszczeknąć się, trzasnąć drzwiami. Dokładnie w takich momentach pojawiał się straszak. Ona odejdzie, zniknie i na domiar złego zabierze dziecko. To wystarczało, by dokonywał sam na sobie kastracji mentalnej. Nie wiedział nawet kiedy, ale poczuł się silnie udomowiony. Miał kobietę, w której ciągle był zakochany. Miał z nią córeczkę. Rozstanie byłoby jak wyrwanie drzewa z korzeniami. Tak bardzo siedział w tym, że widmo samotnego życia budziło w nim paniczny lęk. Wkrótce to, do czego dążyła Violetta, zaczęło nabierać realnych kształtów. Odezwał się do niej przystojny mężczyzna z zawodu prawnik, o czym nie omieszkał wspomnieć już w pierwszej wiadomości. Robert szukał znajomości z interesującą kobietą. Po wymianie kilku listów zaproponował jej wizytę w Warszawie. Jako, że nie opłacało jej się jechać kilkuset kilometrów i wracać tego samego dnia, wyszedł z inicjatywą. Wynajmie dla niej pokój w hotelu. Będą mieli sporo czasu na rozmowy, zaprosi ją na obiad i spacer. Violetta była zachwycona. Wreszcie prawdziwy mężczyzna, wiedzący jak zadbać o kobietę. Propozycja wydawała się jakże szarmancka i przy tym uczciwa. Nie zachęcał jej od razu do nocy w jego apartamencie, za to proponował spacer. Zgodziła się bez wahania. Pretekst wyjazdu do stolicy znalazła bez problemu, zresztą Jacek nawet nie śmiałby zaprotestować. Wmówiła mu, że jedzie w odwiedziny do przyjaciółki, która wróciła z Anglii. Partner nie zaoponował nawet słowem. Wizyta w Warszawie okazała się strzałem w dziesiątkę. Robert miał wszystkie atrybuty prawdziwego mężczyzny, faceta z wyższej półki. Jak to się mówi, miał tak zwaną klasę. Spędzili uroczy weekend, podczas którego byli w kinie i dobrej restauracji. Za wszystko płacił on, a jej pokój hotelowy wyglądał naprawdę uroczo. Nie potrafiła się powstrzymać. Świeżą znajomość skonsumowali podczas pierwszej spędzonej wspólnie doby. Wróciła do małego miasteczka rozpromieniona. Była przekonana, że jej życie ulegnie zmianie. Dalej wydarzenia potoczyły się już szybko. Przez jakiś czas Viola jeszcze grała przed Jackiem, że są razem. Jednocześnie namiętnie korespondowała ze swoim nowym amantem. Ten zapewniał, że chce rozwijać znajomość i że nie przeszkadza mu dziecko. Jakiś czas później pojechała na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy w Warszawie i spędziła kolejną namiętną noc z Robertem. Gdy dostała etat w sklepie odzieżowym na Targówku, była już pewna swego. Oznajmiła Jackowi W., że to koniec. Nie nadajesz się do opieki nade mną i dzieckiem. Nie mam w tobie oparcia, wyjaśniła zdruzgotanemu mężczyźnie. Ten prosił, błagał, poniżał się, wysyłał setki SMS-ów. W końcu, by odczepił się na dobre, Violetta przyznała mu, że ma kogoś innego. Zabrała dziecko i wyprowadziła się. Dla Jacka W. była to tragedia. Jakby ktoś wbił mu sztylet w serce. Zaczął tracić nadzieję, że kiedykolwiek uda mu się to wszystko odwrócić. Tamten był bogaty, miał pozycję. Córeczkę widywał rzadko, raz na kilka miesięcy, gdy Violetta przyjeżdżała do rodziny. Wkrótce wizyty stały się jeszcze rzadsze, bo zaszła w ciążę z nowym partnerem. Na zewnątrz wydawała się uszczęśliwiona, jednak w rzeczywistości były to tylko pozory. Szybko okazało się, że ustawiony życiowo mężczyzna szukał jedynie przelotnych romansów. Sądziła, że gdy przyjedzie do Warszawy, zamieszkają u niego. Tak się jednak nie stało. Musiała wynająć mieszkanie na własną rękę. Koszty życia były wysokie. Na początku Robert udawał zaangażowanie. Później jednak przestał grać. Skończyły się randki, spotkania, restauracje. Zaczął być obcesowy, nie miał dla niej czasu. Gdy usłyszał o ciąży, jego twarz przybrała wyraz odrazy i strachu. Zażądał aborcji. Violetta nie mogła uwierzyć, że to słyszy. Zdała sobie sprawę, że była naiwna, ale na aborcję się nie zgodziła. Ich związek przetrwał pół roku. Tuż przed samymi narodzinami dziecka Robert zerwał z nią wszelkie kontakty. Mimo, że zarabiał sporo do płacenia alimentów, się nie palił. Znalazła się na ostrym życiowym zakręcie. Sama z dzieckiem, bez pieniędzy, bez pomocy. Sądowa batalia o alimenty wymagała czasu. Nie mając wyjścia, musiała podkulić ogon i wrócić do rodzinnego miasteczka. Zamieszkała wówczas u rodziców. Wieść o tym, że Violetta wróciła, rozniosła się po miejscowości i dotarła też do Jacka W. Ten, mimo wszystkiego, co przeszedł, potraktował te informacje niczym dar od losu. Nadal był ślepo zakochany. A Violetta C., no cóż, jak mówi klasyczne powiedzenie, na bezrybiu i rak ryba. Spotkali się kilka razy, na początku niby przypadkowo. Gdy wyczuła, że Jacek ciągle jest na tak, postanowiła z tego skorzystać. Ostatecznie przydałaby się jej pomoc domowa, no i dodatkowe pieniądze z jego pensji. Odegrała więc przed nim komedię, kłamiąc jak znud, że to ona odeszła od Roberta, a nie on ją porzucił i że zrobiła to, bo ciągle w głębi duszy kochała Jacka. Mężczyzna kupił tę bajeczkę bez mrugnięcia okiem. Jego uczucie do Violetty jeszcze bardziej się nasiliło. Był gotowy do jeszcze większych poświęceń. Nie minęło kilka miesięcy, a znów zamieszkali razem. Tyle, że nie z jednym dzieckiem, a z dwójką. W taki oto sposób znów żyli szczęśliwie. Jacek nie miał niestety pojęcia również o tym, że dla partnerki był wyłącznie przystankiem. Violetta C. nadal w głębi duszy gardziła nim i nadal poszukiwała przepustki do lepszego świata. Gdy tylko jej sytuacja się ustabilizowała i gdy po przyznaniu przez sąd alimentów poprawiła się jej kondycja finansowa, znów zaczęła rozglądać się za lepszą partią. Tym razem na jej celowniku znalazł się Marcin K., młody przedsiębiorca pracujący w Niemczech. Prowadził tam firmę budowlaną. Spotkali się z K. w jednym z hoteli w mieście, oddalonym o 100 kilometrów od miasteczka Violetty. Uczucie rozkwitło. Tym razem jednak kobieta zadbała o to, by ponownie się nie przejechać. Zażądała, by to on przeprowadził się do niej. Chciała dowodu poświęcenia. Tym razem wybrała dobrze. Marcin K. rzeczywiście miał poważne zamiary. Szukał kogoś, z kim mógłby się ustatkować. Zgodził się wrócić dla niej do kraju. Zapowiedział nawet, że kupi mieszkanie. Tak też się stało, a wówczas Violetta ponownie odprawiła Jacka W. Znów wcisnęła mu cały pakiet rzekomych win jako powód rozstania. Wyprowadziła się. Już kilka miesięcy później widywana była na mieście z innym. Zamieszkali razem. Na początku w wynajmowanym mieszkaniu, ale Marcin załatwiał już formalności kredytowe. Jacek W. z dnia na dzień znalazł się za burtą. Znów stracił wszystko, co najcenniejsze. Toksyczne uzależnienie emocjonalne od ekspartnerki zmieniło się u niego w prawdziwą obsesję. Przestał żyć normalnym życiem. Jego myśli wypełniało jedynie analizowanie przeszłości i ciągła obserwacja Violetty, natarczywe myślenie o niej, co robi, czy i kiedy wróci itp. Zdawał sobie sprawę, że nie może tych emocji ujawniać, inaczej byłby od niej zupełnie odcięty. Postanowił więc grać. Przybrał pozę osoby, która pogodziła się z przebiegiem wydarzeń. Jakiś czas po tym, jak kobieta zamieszkała z nowym kochankiem, zadzwonił do niej i siląc się na normalną rozmowę wyjaśnił, że chciałby się spotykać z córką. Ponieważ brzmiał w miarę przekonująco, a w dodatku Violetta była wygodnicka i z chęcią przyjmowała pomoc przy dziecku, zgodziła się najpierw na próbę. W ten sposób Jacek W. zaczął odwiedzać ekspartnerkę i jej chłopaka. Bywał u nich oczywiście pod pozorem opieki nad dzieckiem, nawet kilka razy w tygodniu. By nie popsuć relacji, starał się również być miłym dla Marcina K. Nie wchodzili sobie w drogę, ba, nawet w jakimś stopniu się polubili. Okazało się, że mają podobne zainteresowania i poczucie humoru. Jacek W. nie mógłby powiedzieć, że sympatia do tego człowieka była sztuczna. Była zupełnie szczera. Jednak obsesja okazała się silniejsza. W czym on jest lepszy ode mnie? Często zastanawiał się nad tą kwestią. Obsesyjne myśli, natręctwa wracały. Zatruwały umysł. Każdego dnia na powrót w swojej głowie analizował przyczyny rozstania z Violettą i porównywał się do jej obecnego partnera. Choć w normalnym obcowaniu darzył sympatią tego człowieka, podświadomie emocje były silniejsze. Jego kalkulacje, że być może kolejny związek Violi się rozpadnie, okazały się bez pokrycia. Z Marcinem prezentowali się jako zgrana para. Nic nie wskazywało na to, by mieli się rozstać. Wkrótce tajemnica powodzenia tego związku stała się dla Jacka oczywista. Pojął to, gdy po raz pierwszy odwiedził ich nowe, 100-metrowe mieszkanie. To, które kupił Marcin. Zdał sobie sprawę, że po prostu nie jest tak atrakcyjny i nigdy nie będzie, bo nie jest bogaty. Na wakacje jego rywal zabierał Violę i dzieci do 5-gwiazdkowego hotelu w Monako albo do krajów egzotycznych. Jeździł nowym Mercedesem, podczas gdy on musiał się zadowolić 8-letnim Fordem Focusem. Zrozumiał, dlaczego Viola szczebiotała przy Marcinie jak nastolatka. Nie było ważne, że nie zajmował się dziećmi. Ważne było to, że miał pieniądze. Zazdrość i bezsilność, poczucie przegranej doprowadziły Jacka W. do jednego wniosku. Musiał się go pozbyć. W jaki sposób? Zastanawiał się nad tym długo. Na początku myślał o rozwiązaniu łagodnym. Pomysł podsunął mu jeden z dawnych szkolnych znajomych, niejaki Artur B. Odkąd Violetta zerwała z Jackiem, miał więcej czasu. Odświeżył stare przyjaźnie. Artur B. miał pociąg do Kieliszka, a Jacek W. stawiał co weekend. W zamian za to kolega stał się jego powiernikiem. Po pewnym czasie przybył z radą: otruj go. Na pytanie, jak to zrobić, odparł, że wszystko można znaleźć w internecie. Zobowiązał się, że wynajdzie mu odpowiedni specyfik. Jakiś czas później dostarczył zapowiedziany środek. Przyniósł w sreberku, pokruszony. Za pomoc zażyczył sobie 50 zł. Kilka dni później nadarzyła się okazja. Podczas kolejnych odwiedzin Violetty akurat nie było w domu. Jacek bawił się z córką, a Marcinka siedział na kanapie. Rozmawiali jak zwykle. W pewnym momencie spytał, czy może sobie zrobić herbatę, zaproponował też koledze. Tamten zgodził się. W kuchni wsypał całą zawartość ze sreberka do kubka. Potem wręczył go Marcinowi K. Sam szybko wypił i pożegnał się, tłumacząc, że ma ważne sprawy do załatwienia. Trucizna miała zadziałać po kilku godzinach. Niestety, na następny dzień Marcin K. był zdrowy jak ryba. Między wierszami wspomniał tylko, że wczoraj coś mu zaszkodziło i zwymiotował w toalecie. Załatwiłeś mi jakieś gówno, nie podziałało! Skarżył się Jacek W. swemu kompanowi. Ten wzruszył ramionami. Może trucizna była przeterminowana? Ustalili, że wymyślą coś innego. Kolega mu w tym pomoże, oczywiście nie za darmo. Dobrze by było, żeby Jacek pamiętał, że człowiek nie wielbłąd i coś wypić musi. Poza tym, jak przyjdzie właściwa pora, odpali mu jeszcze coś ekstra. Obsesja tak bardzo przytępiła umysł Jacka W., że brnął w tragedię. Przekroczył Rubikon, zgadzając się otruć rywala. Oswoił się z tą myślą. Od tej pory łatwo mu było zaakceptować i inne, bardziej drastyczne rozwiązania. Pomysł znów podsunął kolega od Kieliszka. Słuchaj, a może by go tak po prostu zawieźć do lasu? Prętem w łeb i do dołu! Zasugerował pewnego dnia. Podpowiedź padła na żyzny grunt chorej psychiki. Jacek W. uznał, że to dobry pomysł. W jego głowie roił się plan, który miał być zbrodnią doskonałą. Przez następne kilka tygodni szykował się do rozwiązania problemu, a jego kumpel szukał dodatkowego wspólnika. Jacek W. w tym czasie starał się jeszcze bardziej wkraść się w łaski Marcina K. Przebąkiwał, że może wybraliby się na piwo. Nie zdający sobie sprawy z gry, jaka wokół niego się toczyła, Marcin K. przystał w końcu na tę propozycję. Akurat nadarzył się czas, że Violetta C. wyjechała na kilka dni do rodziny. Jacek W. wiedział, że to świetna okazja. To co? Dzieci nie ma, baby nie ma. Ty nie masz co robić, ja nie mam co robić. Może jutro to piwo? Znam dobrą knajpę za miastem, rzekł. Przynęta chwyciła. Umówili się na 19:00. Przyjadę ze znajomym, chłopak nie pije, za to nas podwiezie, dodał Jacek W. W międzyczasie udało się skaptować kolejnego człowieka do wykonania zadania. Był nim niejaki Zbigniew Z., miejscowy alkoholik i drobny złodziejaszek, kumpel od Kieliszka Artura B. Jacek W. obiecał, że obu odpali po 200 na początek. Po wszystkim pieniądze miały być znacznie większe. Poza tym po udanej akcji będą pić na jego koszt. Tyle wystarczyło, by zachęcić obu panów. Feralnego jesiennego dnia, około godziny 18:00, wysłużony Ford Focus Jacka W. zaparkował przed nowym blokiem mieszkaniowym, w którym mieszkał Marcinka. Po chwili mężczyzna był już na dole. Wsiadł do auta. Wtedy po raz pierwszy coś go zaniepokoiło. W samochodzie był nie jeden, a dwóch kolegów Jacka W. Obaj wyglądali jak typy współświadka. Od jednego czuć było alkohol. Drugi, ubrany w przechodzone ciuchy, śmierdział potem. Mimo wszystko wsiadł z nimi do samochodu. W końcu byli kolegami Jacka. Przywitali się i ruszyli przed siebie. Wedle zapewnień jechali do fajnej, nowej knajpy za miastem. Marcin jej nie znał. W trakcie podróży znów dopadło go niepokojące uczucie, jakby coś w tym wszystkim nie grało. Jacek co prawda z nim rozmawiał, ale wydawał się jakiś sztywny i zdenerwowany. Kilka razy zauważył, że przygląda mu się w lusterku. Podobnie było z kierowcą i drugim kolegą, który siedział obok niego. Co rusz wymieniali znaczące spojrzenia. Ich rozmowa wydawała się sztuczna, nieszczera. Daleko jeszcze? Spytał. Spokojnie, gdybyś wiedział gdzie, to byś się nie spieszył. Usłyszał w odpowiedzi dwuznaczny żart, po którym rozległ się jakby nerwowy śmiech. Kilka kilometrów za miastem skręcili w mało uczęszczaną powiatową drogę wśród gęstego lasu. Marcin był zdziwiony, że trasa prowadzi przez takie odludzie. Tą drogą mało kto jeździł. Nagle samochód się zatrzymał. Przerwa, oznajmił Zbigniew Z. Spojrzał przy tym znacząco na pozostałych kolegów, a ci sprawiali wrażenie, jakby tylko na to czekali. Muszę się odpryskać, dodał i wysiadł z auta. Marcin K. był zdziwiony. Pozostali też wyszli. Ten, który miał się odpryskać, wcale nie ruszył między drzewa. Marcin, chodź, zrobimy sobie dłuższy postój. Coś ci pokażę, rzekł Jacek W. dziwnym, nieco zmienionym głosem. Mężczyzna nie miał jednak powodu sądzić, że za chwilę wydarzy się coś złego. Wysiadł. Trzej towarzysze podróży stali wokół bagażnika auta. Mam tu coś ciekawego, wyjaśnił Jacek W. Otworzył. W środku było pusto. No i co to za niespodzianka? Zapytał Marcinka. A taka, że od teraz jedziesz na tym miejscu. Odparł Jacek W. i wskazał na bagażnik. Wskakuj! Partner Violetty C. nie uwierzył w to, co usłyszał. Myślał, że to żart. Jacek, co ty? Nie zdążył dokończyć zdania. Poczuł mocne uderzenie pięścią w twarz. Autorem ciosu był Artur B. Po chwili poprawił i uderzył jeszcze raz. Z nosa ofiary zaczęła lecieć krew. Wskakuj, kurwa! Zapłacisz za to, co mi odebrałeś! Powtórzył Jacek W. A jego koledzy rzucili się na mężczyznę. Tłukli pięściami i wciskali go do bagażnika. Po chwili ofiara była już w środku. Próbował krzyczeć, ale dźwięk silnika tłumił wołanie o pomoc. Auto skręciło w las. Jacek W. znał te tereny jeszcze z dzieciństwa. Jechali wąską, błotnistą ścieżką. Auto co rusz podskakiwało na wybojach. Po kilkuset metrach zatrzymali się na niewielkiej polance. Jeden z nich przygotował sznur. Po otwarciu bagażnika ich oczom ukazała się posiniaczona twarz przerażonego człowieka. Jacek, co ty? Jacek! Mówił błagalnym tonem. Wysiadaj, kurwa, usłyszał w odpowiedzi. Mężczyzna wygramolił się z bagażnika, upadając przy tym na wilgotną glebę. Gdy się podniósł, poczuł na ramieniu rękę jednego z nich. Próbował się wyrwać i uciec. Nie zdążył. O ty, dziwko! Jacek W. zamachnął się z całej siły i uderzył go w brzuch. Następnie obalili go na ziemię twarzą do podłoża. Dobrze, teraz go zwiąż. Instruował Jacek W., a Zbigniew Z. gorliwie wykonał polecenie. Obwiązał sznurem wygięte za plecy dłonie. Gdy podnieśli go na nogi, Marcin K. cały się trząsł. Jacek, co ty, chodzi o Violettę? Błagam cię, puść mnie! Skomlał o litość. W odpowiedzi dostał kolejny cios w twarz. Następnie zaprowadzili go między drzewa. Zatrzymali się po kilkudziesięciu metrach na skraju głębokiego na 2 metry parowu. Kazali mu klęknąć. Zabrałeś mi wszystko, co miałem najcenniejszego, dlatego teraz ci się odwdzięczę, rzekł metalicznym głosem Jacek W. Wyciągnął z plecaka ciężki metalowy przecinak. Błagam cię, Jacek, przecież jesteśmy kumplami. Klęczący przed nimi człowiek trząsł się na całym ciele. Proszę cię, daruj, wyjadę z miasta, zniknę. Nie zdążył dokończyć. Potężny cios przecinakiem trafił go w głowę. Marcin K. przewrócił się na bok. Z pękniętej czaszki obficie trysnęła krew. Jacek W. zamachnął się ponownie, jednak tym razem nie trafił celnie. Przecinak uderzył w ramię ofiary. Na co czekacie? Warknął do pozostałych. Ci jak na komendę zaczęli tłuc pięściami, gdzie popadnie. Bili na oślep, wsadzając w to maksimum siły. Twarz Marcina K. po kilku minutach zmieniła się w krwawą miazgę, jednak on sam ciągle jeszcze żył. Wił się przed nimi, próbując się ratować. Oprawcy ciężko dyszeli. Nie mieli pojęcia, że zabicie człowieka kosztuje tak dużo energii. Mimo że tłukli, ile wlezie, skatowany człowiek ciągle jeszcze się ruszał. Ciągle oddychał. Spojrzeli po sobie. Artur B. odpalił papierosa. Zaciągnął się mocno i bąknął. A co się będziemy pierdolić? Następnie wyciągnął z kieszeni niewielki składany nóż. Otworzył go i nachylił się nad ofiarą. Złapał za włosy i odgiął głowę do tyłu. Następnie przejechał ostrzem po gardle. Powtórzył w drugą stronę. Klatka Marcina K. momentalnie zalała się krwią. On sam przestał się ruszać, twarz runęła w błoto. Po chwili ciałem przeszedł pośmiertny skurcz. No nareszcie, kurwa, powiedział zadowolony z siebie Artur B. Zwłoki wrzucili do głębokiego rowu. Na to wszystko narzucili grubą pokrywę z gałęzi. Chwilę po zabójstwie Violetta C. otrzymała z telefonu partnera wiadomość, że zrywa z nią i wyjeżdża za granicę. Gdy próbowała oddzwonić, okazało się, że telefon był wyłączony. Wiadomość wysłał Jacek W. Tej samej nocy wrócił na miejsce zbrodni. Zwłoki przykrył eternitem i ziemią. Wraz z upływającym czasem coraz bardziej docierało do niego, co zrobił. Wraz z tym nasilał się lęk. Do tej pory nie zastanawiał się nad konsekwencjami. Sądził, że nikt nie dowie się, co się stało. Jego rojenia pękły niczym bańka mydlana. Ciało zamordowanego człowieka zaledwie 3 dni po zbrodni znalazł w lesie przypadkowy spacerowicz. Wcześniej Violetta C., która nie uwierzyła, że ukochany ją porzucił, zgłosiła sprawę na policji. Funkcjonariusze jak po sznurku trafili do Jacka B. Zupełnie nie wziął pod uwagę, że Marcin K. mógł powiedzieć swojej partnerce, że wybiera się z nim na piwo, a tak właśnie zrobił. Podczas spotkania z funkcjonariuszami twierdził, że nie wie, co się stało z zaginionym. Wypili piwo i rozeszli się. Mówił to wszystko jednak tak nieprzekonująco, że zwróciło to uwagę policjantów. Gdy znaleziono zmasakrowane zwłoki w lesie, układanka zaczęła tworzyć jedną całość. Na ciele ofiary odkryto ślady biologiczne i odciski palców. Zachowały się też ślady obuwia. Co więcej, analiza logowania się do sieci telefonu Jacka W. wskazywała, że kłamał, twierdząc, że wrócił bezpośrednio do domu. W ogóle nie było go we wskazanej knajpie, zresztą nikt go tam nie pamiętał, za to jego telefon logował się w okolicach zjazdu na leśną drogę, która prowadziła do miejsca zbrodni. Podobnie było z telefonami dwóch kolegów, których Jacek W. wymienił jako towarzyszy spotkania przy piwie. Po zaledwie tygodniu wszyscy zostali aresztowani. W śledztwie i w trakcie procesu każdy z nich zwalał winę na pozostałych. Wspólnicy twierdzili, że oni nie zabijali. Zbigniew Z. utrzymywał, że tylko prowadził auto i nie wiedział, po co jechali do lasu. Artur B. natomiast był przekonany, że chodziło o to, żeby Marcina K. postraszyć. Sąd jednak nie dał wiary tym tłumaczeniom. Wszyscy oskarżeni zostali skazani na 25 lat więzienia. O przedterminowe zwolnienie mogą ubiegać się dopiero po 20 latach. Jacek W. za kraty zabrał swoje chore emocje ulokowane w niewłaściwej osobie. Niechęć do pogodzenia się z rzeczywistością, lęk przed samotnością i toksyczna miłość doprowadziły go do zamordowania niewinnego człowieka. Krzysztof Strug. Wszystkie personalia i niektóre okoliczności sprawy zostały zmienione.